Każdy poniedziałek, to jest poniedziałek 10 po 10, to jest czas dla podlaskich policjantów. Skupiamy się głównie na pracy dzielnicowych, ale nie tylko, o tym za chwilę. Dziś naszymi gośćmi w studiu są aspirant Ewa Mitrosz z Komisariatu Policji w Sokółce, dobrze pamiętam, ale pracująca na co dzień na posterunku policji w Suchowoli. Wszystko się zgadza?
Tak jest.
I jest pani tam też dzielnicową w Suchowoli?
Jestem dzielnicową wiejską gminy Suchowola.
To tak się nazywa? Dzielnicowa wiejska?
Jest rozdzielona na dzielnicowego miejskiego i wiejskiego. Ja akurat mam dzielnicę wiejską, jest trochę ona dużo większa od dzielnicy miejskiej.
I ma pani dużo więcej pracy niż ten kolega, czy też koleżanka?
Kolega ma stosunkowo mniej pracy niż ja. Mam większy obszar, więcej osób, mam około 5000 mieszkańców u siebie na terenie.
No to w takim razie od razu pytanie do pana aspiranta Wojciecha Kosikowskiego, który odpowiada za dzielnicowych w województwie podlaskim. Dlaczego tak się dzieje? Może warto byłoby to zamienić, te relacje?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Tak naprawdę o tym decyduje kierownik jednostki policji, tak?
No to panie kierowniku, więc no to...
Nie, niestety to takie pytanie trzeba by skierować do komendanta powiatowego policji w Sokółce.
Będziemy dzwonić.
To on jest, że tak powiem, decydentem pod kątem przydzielania rejonu służbowego. Natomiast jeśli już pani aspirant tak sformułowała to odpowiedź swoją, tak? To największe pretensje powinna mieć do swojego własnego kierownika.
Ale pani aspirant nie ma żadnych pretensji. Ale to tutaj żadnych pretensji nie ma. My tylko rozmawiamy i ja pytam grzecznie, kulturalnie, dlaczego kolega jest na mieście, że tak się wyrażę, koleżanka na wsi, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć.
To tak jak powiedziałem, kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek własnego pani aspirant kierownika posterunku przydzielił taki rejon służbowy.
No i bardzo dobrze, cieszy się pani ze swojej
bardzo
pracy.
Bardzo, ja uwielbiam swoją dzielnicę.
A wie pani, co pani powiem? Ostatnio robiłem taki materiał dotyczący naboru do policji i bardzo często się pojawiała taka informacja, że ludzie chcą być dzielnicowymi. Dlaczego? Jak waszym zdaniem? Aspirant, to mamy tutaj dwóch aspirantów, nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji jest z nami.
To chyba dlatego, że to fajna i ciekawa praca, ale tak wracając jeszcze do pani aspirant, to no właśnie tak to się zadziało. Ten ów kierownik, o którym rozmawialiśmy, wiedząc, że pani aspirant jest fantastycznym funkcjonariuszem i świetnie podchodzi do stawianych przez nią obowiązków, zawnioskował do komendanta powiatowego, żeby to właśnie ona u niego na dzielnicy pracowała i tak to się skończyło.
Co jest w tej pracy dzielnicowego takiego interesującego, takiego pociągającego? Co w tym takiego jest, że połowa przeze mnie zapytanych policjantów powiedziała, że no, takim dzielnicowym zostać to by było coś?
Kontakt ze społeczeństwem. My jesteśmy funkcjonariuszami na pierwszej linii. Mamy pierwszy kontakt z pokrzywdzonymi, z obywatelami. Oni do nas przychodzą, proszą nas o pomoc i mówię, to jest dzielnicowym trzeba być. Mhm. Trzeba mieć tą pasję. Dużo osób nie może być dzielnicowym, bo po prostu nie spełniają się w tym, nie potrafią rozmawiać z pokrzywdzonymi, z ofiarami, na interwencjach. Niektórych denerwuje sam fakt, że zajeżdżasz kolejny raz na interwencję, o tej samej rodziny mówisz to samo, ale to po prostu my za wszelką cenę staramy się pomóc dla swoich podopiecznych i interweniować. Współpracujemy też z bardzo dużą ilością instytucji.
Czyli cierpliwość.
Cierpliwość, bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo i zdecydowania.
Okej.
Dzielnicowy musi wiedzieć.
Miło to słyszeć i to jest jakaś tam porada dla ludzi, którzy nas słuchają. Jeżeli ktoś chciałby zostać dzielnicowym, to już mniej więcej wiadomo, co robić trzeba. Dzielnicowi nie wiem, czy mają takie problemy, ale wiemy, że w weekend było święto Ultry, podczas którego był przemarsz przez Białystok kibiców Jagiellonii Białystok. Niektórzy niestety, ale pozwolili sobie na zbyt wiele. Cztery osoby zatrzymaliście.
No, tak, chyba zaczniemy tak, rzeczywiście cztery osoby zatrzymane, no, ale chyba to warto tu zacząć od tego, że ciężko te osoby nazywać kibicami, bo mi osobiście kibicowanie kojarzy się z czymś fantastycznym, natomiast no chyba raczej w granicach kibicowania ciężko zmieścić takie zachowania jak rzucanie butelkami w kierunku funkcjonariuszy policji, czy też środkami pirotechnicznymi, w końcu atakowanie funkcjonariuszy, szarpanie ich za ubrania. No to są oczywiście zachowania, które wyczerpują znamiona przestępstwa i tutaj mówimy o zatrzymaniu czterech przestępców, nie ma co tego ukrywać. Ci zatrzymani mężczyźni no, byli pod wpływem alkoholu. Oni już usłyszeli zarzuty. Do tych zarzutów się nie przyznali. Natomiast no, teraz o dalszych losach tych mężczyzn, dzisiaj czeka ich jeszcze spotkanie z prokuratorem.
Mówimy tutaj o naruszaniu nietykalności cielesnej policjanta.
Tak, mówimy tutaj o naruszaniu nietykalności cielesnej, mówimy tutaj o zmuszaniu funkcjonariusza do odstąpienia od czynności prawnej, mówimy tutaj o znieważaniu funkcjonariuszy. No proszę zauważyć, że te ataki nastąpiły w stosunku do osób, których zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, ponieważ rolą policjantów, którzy zabezpieczają tego typu zgromadzenia, jest zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa osobom, które w tych zgromadzeniach biorą udział, ale zabezpieczenie, dbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób, również tych postronnych, które w tym momencie gdzieś na ulicach się znajdują. I to właśnie policjanci dbający o bezpieczeństwo, co jest dla mnie tym bardziej bulwersujące, zostali zaatakowani przez tych przestępców.
Zastanawiam się, panie rzeczniku, panie nadkomisarzu, bo jechałem akurat wtedy ulicą Kaczorowskiego, Legionową, kiedy ci kibice szli ulicą Młynową. To było jeszcze obok tej głównej ulicy. I to, co mi się rzuciło w oczy, to morze tych kibiców, którzy tam szli, flagi, hasła wznoszone na cześć Jagiellonii i tak dalej, ale rzuciło mi się też w oczy ogromna ilość policji. Ogromna ilość, niespotykana wręcz w skali no, naszego województwa. I tak się zastanawiam, czy te... I na dodatek ci kibice szli, a po prawej i po lewej stronie razem z nimi szli policjanci, takim kordonem można byłoby rzec, którzy jakby, rozumiem, że zabezpieczali to, tak? Zadam trudne pytanie. Czy to nie jest trochę tak, że tej policji trochę jest za dużo? To znaczy, która... To są... Nie możemy zakładać, że każdy, kto się nazywa kibicem, chce przyjść i zrobić coś złego.
Nie, absolutnie nie. Dlatego powiedziałem to na samym początku. Nie należy łączyć popełniania przestępstw z kibicowaniem drużynie, jakiejkolwiek drużynie sportowej. Jedno z drugim w naszej ocenie nie ma nic wspólnego i chyba w ocenie tak naprawdę każdej osoby, która przychodzi na widowisko sportowe po to, żeby się cieszyć tym widowiskiem, żeby dopingować swoją drużynę i nie ma tu absolutnie żadnego związku z tym, żeby zachowywać się w taki sposób, w jaki zachowali się ci czterej mężczyźni podejrzani o popełnienie przestępstw.
To jest oczywiste. To jest oczywiste i nie mam tutaj absolutnie żadnych wątpliwości. Pytanie brzmi, czy tej policji musi być tak dużo?
Nas jest zawsze taka ilość na zabezpieczeniach, to jest zawsze dobierane adekwatnie do tego, jakie prognozujemy zagrożenia, które mogą wystąpić. To nie znaczy, że one na pewno nastąpią. Natomiast...
Musicie być przygotowani.
Musimy być przygotowani. Okay. Musimy być przygotowani na wiele wariantów. Stąd taka liczba funkcjonariuszy bierze udział w tego typu zabezpieczeniach. Mm.
Rozumiem. Sobota przyniosła nam też zdarzenie bulwersujące wiele osób. Nie możemy, nikogo nie złapaliśmy za rękę, nie możemy powiedzieć, że ktoś jest jednoznacznie winny, ale policja prowadzi dochodzenie. No właśnie, to jest pytanie, czy policja prowadzi dochodzenie, prowadzi sprawę, jeżeli chodzi o nazwanie kapitana Jagiellonii Białystok, Tarasa Romańczuka, banderowcem przez jednego z zawodników drużyny przeciwnej.
No tak, tutaj ta informacja, w której mi posiadanie wyszliśmy, pojawiła się najpierw w przestrzeni medialnej. Ona bodajże jako jedno z pierwszych było właśnie Radio Białystok, które przekazało tą informację, no ponieważ mieliśmy do czynienia z informacją, która świadczy o tym, że najprawdopodobniej zostało popełnione przestępstwo. Przestępstwo, które jest ścigane z urzędu, w związku z tym tutaj od samego początku rozpoczęliśmy pracę. Skontaktowaliśmy się z kapitanem drużyny Jagiellonii Białystok. No w efekcie on złożył zawiadomienie, opowiedział też policjantom o przebiegu tego zdarzenia. O tej relacji wiemy od tego piłkarza. No teraz musimy jeszcze oczywiście zebrać maksymalnie dużo materiału dowodowego, cały materiał dowodowy, który będzie nam wskazywał o tym, w jaki sposób, na czym polegało to zdarzenie i do czego tam na tym boisku w tej 86 minucie doszło.
A jaki to jest materiał, proszę powiedzieć? Czy państwo się opieracie na tylko i wyłącznie na relacjach innych zawodników? zawodników, czy też osoby zgłaszającej, czy mówimy tutaj też na przykład o nagraniach wideo, audio i tak dalej?
No mówiąc tak lakonicznie, tą startową informacją jest na pewno tutaj relacja osoby, która składała zawiadomienie, no ale ponieważ to widowisko sportowe było transmitowane przez telewizję, tutaj będziemy oczywiście występować też o zabezpieczenie tego materiału, no bo mogło się tak oczywiście zdarzyć, że ten dialog, który został odebrany przez zgłaszającego jako znieważenie, został zarejestrowany chociażby przez mikrofony, które były ustawione przy boisku. No proszę pamiętać, że tak naprawdę każdy kolejny materiał dowodowy, który jest zbierany w prowadzonym postępowaniu, może wskazywać na konieczność wykonania jakichś dodatkowych jeszcze czynności, które będą ten materiał dowodowy zebrany pogłębiały.
A jeżeli państwo rozpatrujecie taką sprawę, to pod kątem znieważenia, jak to jest, ksenofobii?
No tutaj analizując tą informację, którą otrzymaliśmy od osoby zgłaszającej, mówimy tutaj o znieważeniu na tle przynależności narodowościowej. Tak? To jest przestępstwo opisane w kodeksie karnym. Ono zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Bardzo dziękuję. Za te informacje na pewno będziemy trzymali rękę na pulsie, będziemy w stałym kontakcie z podlaskimi funkcjonariuszami, którzy wyjaśniają obydwie sprawy, bardzo bulwersujące, i sprawę kapitana Jagiellonii Białystok, Tarasa Romańczuka, a także sprawy tych 4, jak pan rzecznik powiedział, przestępców, którzy zaatakowali policjantów podczas święta Ultry w sobotę w Białymstoku. Tutaj na razie stawiamy kropkę, zrobimy krótką przerwę, a po przerwie powiemy m.in. o prawach osób pokrzywdzonych, bo przed nami Dzień Ofiar Przestępstw. Wracamy do rozmowy z podlaskimi policjantami. W naszym studiu aspirant Ewa Mitrosz, dzielnicowa gminy Suchowola, dobrze mówię?
Tak jest.
To jest gmina.
To jest gmina. To jest miasto i gmina. No. Mhm,
jasne, ale miastem się pan nie zajmuje, to już ustaliliśmy.
Nie, to gminą tylko.
Już nie wchodźmy to, proszę. Naprawdę, już nie wchodźmy to, bo już wiemy, że pan kierownik i tak dalej. Nie, już nie, zostawiamy to. Wydział Prewencji reprezentuje aspirant Wojciech Kosikowski, razem z nami też rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa. Bardzo się cieszę z takiego stanu rzeczy, że państwo tu z nami jesteście. Porozmawiamy sobie teraz o Dniu Ofiar Przestępstw. O kim możemy powiedzieć, że jest osobą pokrzywdzoną? Co to znaczy osoba pokrzywdzona, pani dzielnicowa?
Osoba, której zostały naruszone wszelkiego rodzaju prawa. Prawa majątkowe, prawa osobiste, czyli prawa majątkowe, czyli mogło dojść do kradzieży, prawa osobiste, czyli jak tutaj wcześniej rzecznik prasowy mówił, że odnośnie znieważenia czy innych czynności, czy gróźb karalnych.
Zastanawiam się, czy na przykład, jeżeli w takiej rozmowie w 4 oczy ktoś komuś powie, a ty taki, taki, siaki, owaki, czy my możemy z tym iść na policję?
W 4 oczy? To w zależności, czy poczuł się urażona ta osoba.
No ale jak my to udowodnimy? Jeden powie, że tak, drugi powie, że nie.
Słowo przeciwko słowu.
No i właśnie, i tak się zastanawiam.
To jest zadanie już i pokrzywdzonego oraz wskazanego sprawcę do udowodnienia. I tak samo my musimy zgromadzić taki materiał dowodowy, żeby móc z tym iść do prokuratury, prokurator mógł iść z tym do sądu.
Panie aspirancie, nie wydaje się panu, że to jest sprawa beznadziejna? Taki przykład?
Znaczy, to akurat jest bardzo trudna sprawa oczywiście w sytuacjach, gdzie jest słowo przeciwko słowu, nie ma żadnych świadków, nie ma, nie wiem, popularnych teraz nagrań, tak, jakiegokolwiek nagrania, no to rzeczywiście może się zdarzyć tak, że sprawa zostanie umorzona po prostu, tak, z braku znamion czynu zabronionego.
Panie rzeczniku, jakie prawa mają osoby pokrzywdzone?
No, to te prawa są bardzo szerokie osób pokrzywdzonych, natomiast no, po to w tym tygodniu właśnie mówimy, bo to cały tydzień, tak, tutaj przyjmujemy cały tydzień, udzielamy rad w naszych jednostkach. Wszędzie dyżurują policjanci, którzy takimi osobami pokrzywdzonymi, nawet które przyjdą po to, żeby dopytać, co mogą zrobić, bo coś się stało, toczy się jakaś sprawa, ale tak naprawdę nie mają kogo zapytać. Być może nie stać ich na to, żeby zwrócić się o konkretną pomoc prawną, to właśnie w tym tygodniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem my jesteśmy między innymi do dyspozycji takich osób i my tutaj w zakresie swoich kompetencji będziemy tych rad udzielać, chociażby takich, jakie te osoby na etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego jako osoby pokrzywdzone, jakie mają prawa.
Pani dzielnicowa, czy do pani się już zgłaszają takie osoby? No, w ogóle mi się wydaje, że codziennie Nieprawdopodobnie tak, do pani się zgłaszają osoby z różnymi problemami.
Nawet tak. Ostatnio miałam służbę, obchód w sobotę i przyjmowałam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa odnośnie oszustwa internetowego, wyłudzenia.
A może pani powiedzieć trochę więcej?
Nie, nie za bardzo. To jest... Nie mogę za bardzo dużo informacji odnośnie tej sprawy udzielać, no ale chodziło o to, że pokrzywdzony poprzez portal internetowy chciał wziąć kredyt, musiał, warunkiem uzyskania tego kredytu było wpłacenie pieniążków na konto tej osoby, która udzielała tego kredytu jednak. No to
jest nieprawdopodobne. Jednak do, człowiek chciał wziąć kredyt, ale...
I musiał sam wpłacić pieniądze. Oczywiście.
Gdzie jest logika w takich sytuacjach? Nic z tego nie rozumiem.
Ludzie różnymi się rzeczami kierują.
Logiki na pierwszy rzut oka tutaj nie ma, natomiast jeżeli ktoś kiedyś dokonywał zakupów ratalnych chociażby przez sklepy internetowe, to rzeczywiście banki oferujące udzielanie kredytów w ten sposób wymagają przelania minimalnej kwoty, tam jest to z reguły kwota w wysokości 1 złotego, która uwiarygadnia tak jakby klienta zaciągającego tą pożyczkę na zakup jakiegoś przedmiotu. No i właśnie na tej podstawie, korzystając z analogii, przestępcy posiłkują się tym i w ten sposób wyłudzają pieniądze. No ale dzieje się tak niestety z niewiedzy osób kupujących.
Ale pan mówi o złotówce. No to jest jeszcze złotówka, to jeszcze powiedzmy, że to nie jest jakaś wielka strata. A w tym przypadku ile przepadło?
Ponad 900 zł.
No i tyle.
Czasami jest to tak przedstawiane osobom, tym pokrzywdzonym, na zasadzie piramidy finansowej, tak? Czyli wspólnie wrzucamy do koszyczka ileś osób pewną kwotę pieniążków, tak? A później z tych kwot udzielamy sobie, że tak powiem, tych kredytów, tak? I tu prawdopodobnie być może zadziałał taki mechanizm. Mhm.
Zastanawiam się, czy osobami pokrzywdzonymi, bo akurat weszliśmy w taki rejon oszustw internetowych, no to się teraz bardzo często zdarza, warto o tym mówić, ale o kim jeszcze możemy powiedzieć, że jest osobą pokrzywdzoną? Każdy, kto się czuje pokrzywdzonym, jest pokrzywdzonym?
Niekoniecznie.
No właśnie.
Zazwyczaj to osoba... Policja bazuje na zasadzie, że my przyjmujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i w tym momencie osoba staje się osobą pokrzywdzoną. Czyli przyjmując od niej zawiadomienie, bądź jeżeli było przestępstwo z urzędu, ścigane z urzędu, mamy taką informację, że doszło na szkodę tej osoby, zostało popełnione przestępstwo. Ona w momencie, kiedy my wszczynamy postępowanie, jest osobą pokrzywdzoną. Przysługują dla niej określone prawa wynikające z kodeksu postępowania karnego, czy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, czy z innych przepisów wynikających i my oczywiście informujemy ją o tych przysługujących prawach i osoba ta już wtedy jest stroną w postępowaniu przygotowawczym.
Nie boicie się państwo, że, nie wiem, może to się już odbywa, nie śledzę takich statystyk na bieżąco, nie boicie się państwo, że każdy, kto poczuje się pokrzywdzony, może do was przyjść i zalać was robotą dodatkową.
No tutaj mówimy o osobach pokrzywdzonych przestępstwem, tak? Czyli to są konkretnie osoby. No zdajemy sobie tak jakby sprawę z tego, że no każdy może czuć się pokrzywdzony czynem innej osoby. No pytanie, czy tu zostało w tym momencie, w tej konkretnej sytuacji popełnione przestępstwo. Ponieważ o takich osobach właśnie w tym tygodniu mówimy, takim osobom w tym tygodniu pomagamy i doradzamy.
I to jest słowo klucz, przestępstwo, bo to, że mąż żonie, narzeczony narzeczonej albo odwrotnie, narzeczona narzeczonemu powie, że źle wygląda, to, że my się czujemy pokrzywdzonym, no to chyba to jeszcze nie jest powód, żeby iść do dzielnicowego choćby nawet.
W takiej sytuacji to może niekoniecznie, natomiast tu bardzo ważna rzecz jest to, nawiązując do tej wcześniejszej pana wypowiedzi, że te dwie osoby gdzieś tam ze sobą rozmawiają i nie ma na to świadków żadnych, tak? To w przypadku akurat obrażania się wzajemnego, tak? To też jest...
To jest remis.
To jest trochę tak remis, tak? I nawet jeśli dochodzi do sprawy sądowej, tak? Jeśli dojdzie do przekazania akt sprawy do sądu, to sąd może odstąpić od ukarania tej osoby, tej powiedzmy obrażającej, ponieważ ona na przykład również wcześniej została obrażona, czyli taki powiedzmy remis powstał, tak? I więc tylko osoby narażą się na niepotrzebne koszty, bo w przypadku obrażania się też to jest to ścigane na zasadzie prywatno-skargowy tryb tak zwany, tak? A to znaczy, że po prostu, żeby odbyła się sprawa, też to trzeba zapłacić po prostu pewną kwotę pieniędzy na koszty zryczałtowane postępowania sądowego, tak? I dopiero wtedy, że tak powiem, machina sprawiedliwości rusza. Więc tu akurat może niekoniecznie do takich osób ten tydzień jest skierowany, tak? Ten tydzień jest skierowany do osób, które rzeczywiście padły ofiarą przestępstwa i czują się pokrzywdzone.
Okej, okay, czyli przed nami tydzień ofiar przestępstw. Można się zgłaszać do podlaskiej policji. Podlaska policja podpowie, co, kto, z kim, po co, na co i dlaczego. Na każdy komisariat można przychodzić? Jak to
oczywiście.
Jest?
Tak, i chcielibyśmy podkreślić, że na każdej stronie internetowej komendy, każdej powiatowej, również na stronie komendy wojewódzkiej są odnośniki, czyli linki do dyżurów, w jakich godzinach jacy policjanci pełnią tą pomoc, tak? A z ciekawości możemy dodać, że w ten tydzień nie tylko policja jakby uczestniczy, tak, bo są to również i prokuratura, i sądy, ale również także inne instytucje pomocowe typu MOPS, tudzież powiatowe. W powiatach każdym jest centrum pomocy prawnych, tak, dla bezpłatne te centra są, które świadczą tego typu porady prawne dla osób pokrzywdzonych.
Dziękuję bardzo serdecznie za te informacje. Na koniec jeszcze tak szybciutko zapytam, bo pojawiło się pytanie ze strony słuchacza. Wracając trochę do tematu, do sprawy Tarasa Romańczuka, czy policja ma już nagrania dokumentujące?
Nie mam jeszcze takiej informacji. Nie, myślę, że to nie jest jeszcze czas. Dzisiaj na pewno tych nagrań nie otrzymamy. No one muszą zostać nam przesłane przez tą stację telewizyjną, która rejestrowała. To oczywiście pewnie wymaga, tak, pewnej obróbki tego materiału po to, żeby go nam dostarczyć w formie możliwej do dalszej emisji, do odczytania, do takiej, w której będziemy w stanie stwierdzić, opisać, udokumentować przebieg tego zdarzenia.
To zapytam wprost, ile to może potrwać?
To bardzo często zależy od tego, jak szybko stacja telewizyjna, do której występujemy, po prostu taki materiał przygotuje.
Jasne. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za bardzo pouczające i dużo dające nam spotkanie. Przypominamy, tydzień ofiar przestępstw trwa. Jeżeli Państwo w jakikolwiek sposób czujecie się pokrzywdzonymi, to proszę się zgłaszać do podlaskiej policji i wtedy będziemy reagować, znaczy my będziemy. Państwo będziecie reagować, policjanci podlascy. A razem z nami dziś byli aspirant Ewa Mitrosz z Komisariatu Policji w Sokółce, ale na co dzień pracująca na posterunku policji w Suchowoli. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Wydział Prewencji to dziś reprezentant, aspirant Wojciech Kosikowski, jak zwykle zresztą. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
No i bardzo mi miło, że był dzisiaj razem z nami. Polecamy się uwadze pana rzecznika, że pan rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa. Dziękuję panie Tomaszu.
Dziękuję bardzo.
Naprawdę.
Mam nadzieję, jest bardzo miło.
A to co, za tydzień się widzimy?
Oczywiście.
O, no i nagrane. Dziękuję bardzo.